Wczesne posyłanie dzieci do szkoły źle wpływa na ich rozwój w późniejszych latach. Uczeni z Uniwersytetu Stanforda wykazali, że duńscy kilkulatkowie, którzy poszli do szkoły o rok później od swoich rówieśników, wykazują znacznie wyższy poziom samokontroli. Dzieci posyłane do szkoły w wieku 5-6 lat później w wyższych klasach są mniej uważne, nadpobudliwe, osiągają często gorsze wyniki w nauce. Opóźnienie o rok pójścia dziecka do przedszkola, potem szkoły redukuje poziom nieuwagi oraz nadpobudliwości dzieci w średnim wieku lat około 11-12, aż o 73%. Naukowcy mają nadzieję, że ich badania rozwieją wątpliwości i pomogą podjąć rodzicom decyzję, czy dziecko powinno iść wcześniej do szkoły, czy też nie. My do tej sprawy między innymi wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kolejny mit edukacyjny obalony przez naukowców. Wyślij dziecko do szkoły jak najpóźniej. Wynika z badań uczonych prestiżowego Uniwersytetu Amerykańskiego Stanforda. Pewnie dziś cieszą się rodzice, którzy właśnie tak zrobili. Jaka z tych badań płynie nauka dla polityków na całym świecie i nie tylko dla naszych? Chociaż wiem, że Aleksandra Harasiuk nie zgadza się z wynikami badań uczonych amerykańskich.
Można podyskutować. Jako mama już 11-latka, który zaczął naukę w pierwszej klasie jako 6-latek, jestem bardzo zadowolona, dlatego że został zagospodarowany przez szkołę bardziej aniżeli przez przedszkole. Kwestia znowu porównania systemu edukacji w Danii a w Polsce. Mi się wydaje, że może nas dzieli i również może możliwości nas dzieli. I kwestia jest tego rodzaju, że nasz polski system, ten, który jest w przedszkolu, ten, który jest w szkołach podstawowych, zarówno społecznych, jak i publicznych, no to jest całkowicie do zreformowania. Widać,
to się zgodzimy, z pewnością.
Tak, widać, że tutaj mamy co robić, pobudzać przedsiębiorczość, kreatywność, wszelkie inicjatywy, a nie tylko uczenie się na pamięć i potem niewykorzystywanie tej wiedzy. Szkoda? Zobaczymy, co będzie.
Ja myślę, że jeżeli byśmy robili w różnych państwach różne badania, to mogłyby wychodzić bardzo różne wyniki, bo to zależy między innymi właśnie od jakości tego uczenia przedszkolnego czy opieki przedszkolnej, zależy od jakości tego, co się dzieje w szkołach. Natomiast to tak naprawdę, jeżeli było pytanie, czego powinniśmy się nauczyć jako społeczeństwo czy jako politycy, ja myślę, że powinniśmy pamiętać, żeby nie uogólniać. To znaczy ja głęboko wierzę w mądrość rodziców, w mądrość polskich rodziców, którzy najlepiej wiedzą, co im dzieciom jest potrzebne. Tak jak pani Ola mówi, że jest zadowolona, że 6-latek, jej syn w wieku 6 lat poszedł do pierwszej klasy. Bardzo dobrze, gratulacje, ale jeżeli któryś rodzic jest przekonany, że jego dziecko w wieku 6 lat jeszcze nie nadaje się do szkoły, to nie powinno się zmuszać tego rodzica, żeby do tej szkoły wysłał. Pamiętajmy, że w wieku 6 lat różnica między dzieckiem urodzonym w styczniu, jeżeli popatrzymy na te rocznikowe 6 lat, między dzieckiem urodzonym w styczniu, a urodzonym w listopadzie czy grudniu, to jest tak naprawdę prawie 1/6 życia. Ta różnica jest ogromna. To się wydaje, że to jest 10-11 miesięcy różnicy.
W rozwoju intelektualnym, psychologicznym, fizycznym.
W każdym. W związku z tym nauka dla polityków, dla nas wszystkich, jak najwięcej elastyczności potrafmy tak, czy budujmy w taki sposób system, żeby mógł spełniać różne funkcje. Dziecko bardziej dojrzałe, bardziej odporne, bardziej zdecydowane, niech idzie do szkoły w wieku 6 lat, ale jeżeli dziecko jeszcze nie dorosło do tego, nie zmuszajmy rodziców, żeby wysyłali w takim określonym terminie. Albo 6, albo 7, bądźmy elastyczni.
Ja tu się mogę w 100% pod Arturem podpisać. Faktycznie według mnie to jest podstawa w ogóle funkcjonowania społeczeństwa, jak najwięcej wolności dla obywateli danego państwa i tutaj też no, rodzic z tym dzieckiem przebywa najwięcej zazwyczaj. Rodzic najwięcej wie o tym dziecku. Ja stanęłem dokładnie przed takim wyborem, czy posłać dziecko 6-letnie, czy poczekać jeszcze. Posłuchaliśmy rad osób, które się tym dzieckiem zajmowały, pani przedszkolanek, pani psycholog ze szkoły, do której miała pójść. To, co one stwierdziły, my, że tak powiem, też odczuwaliśmy, że nasze dziecko po prostu jest przygotowane do tego, żeby pójść do szkoły, że w tej tym przedszkolu może po prostu nudzić się przez najbliższy rok, bo takie sygnały dostaliśmy też od pani przedszkolanek.
Też jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, jak technologia rozwija nasze dzieci. Dostęp do komórek, ja nie przypominam sobie, żebym w dzieciństwie korzystała z takich dobrobytów i wpływu właśnie całej technologii, natomiast już nasze dzieci od początku, od urodzenia z tym żyją. Widzą internet, widzą możliwości komunikacji, więc część dzieci potrafi czytać przed pójściem do szkoły. I to też nie jest kwestia tego, że nauczyło się w przedszkolu, siedząc przy stole z innymi, tylko dlatego, że...
W naturalny sposób.
Tak, że już poszukiwało dla siebie rozwiązania gdzieś tam w grze, czy w jakiejś innej zabawie.
Czyli najlepszym wyjściem z sytuacji jest po prostu złoty środek i stworzenie rodzicom możliwości wyboru. Chcesz? Dziecko się twoim zdaniem nadaje. Badania pokazały, że może iść do szkoły. Proszę bardzo. Z drugiej strony, jeśli ktoś uważa, tak jak mówił Artur, że nie, to jak najbardziej niech dziecko zostanie jeszcze, jeśli rodzina ma taką możliwość, że zapewnienia opieki, to niech zostanie w domu i pójdzie do szkoły wtedy, kiedy jest gotowym.
No, tym bardziej, że badania pokazują, że jedno i drugie rozwiązanie jest dobrym rozwiązaniem. Tak naprawdę nie robimy ani tu krzywdy dziecku, ani tu.
To znaczy, ono żadne z tych rozwiązań nie upośledza dziecka, czyli jakby nie wpływa negatywnie, a wręcz przeciwnie. No ja znam takie przypadki, kiedy znajomi akurat puścili dziecko 6-letnie do szkoły. Dziecko sobie radzi, nie ma jakichś specjalnych kłopotów, natomiast z perspektywy kilku lat no nie są przekonani, czy to było najlepsze rozwiązanie, dlatego że nawet pod różnymi względami w tej klasie nie zawsze czuło się najlepiej.
I po raz kolejny potwierdza się zasada, że dziecko musi być dzieckiem, a nie dorosłym, napisała do nas pani Ania. A my do dyskusji wrócimy za chwilę. 17 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Przez media dzisiaj się przetacza informacja, Ministerstwo Obrony Narodowej chce mieć wpływ na najważniejsze polskie firmy, także te prywatne. Spółki umieszczone w rejestrze o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym będą musiały niemal za darmo wykonywać polecenia idące z ministerstwa, a nawet prosić o zgodę na zmianę profilu działalności czy likwidację lub sprzedaż swojej własności. Przepisy mają dotyczyć, bo to na razie są pomysły. Przepisy mają dotyczyć nie tylko spółek Skarbu Państwa, ale także właśnie firm prywatnych. No i na tej liście znalazły się z prywatnych między innymi Strabags, GlaxoSmithKline, T-Mobile, Netia, EDF. No i zaczynają się przedsiębiorcy denerwować, twierdząc, że projekt jest zbyt kontrowersyjny, zbyt mocno ingeruje w firmy. Rzeczywiście zbyt mocno, czy w sytuacji, kiedy żyjemy w świecie bardzo niebezpiecznym, kiedy wszystko się może wydarzyć, może jednak warto, żeby taka lista powstała.
Przede wszystkim teraz mnie niepokoi nie sam projekt, to szum medialny wokół projektu, dlatego że szukając w internecie informacji na ten temat, no były skrajnie różne te przekazy, które się natknąłem. Trzeba będzie sprawdzić bezpośrednio, jak powstanie projekt i wpłynie pod obrady Rady Ministrów. Natomiast tutaj są trzy rzeczy co najmniej. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie i jest nie do wykonania zapis, który by tam się może znalazł. Zaznaczam, że tutaj bardziej odpowiadam na obawy przedsiębiorców, żeby firma miała za darmo świadczyć jakieś świadczenia na rzecz wojska.
W trakcie pokoju.
Takich sytuacji nie ma. To by było działanie na niekorzyść firmy. W związku z tym tu nie ma mowy o darmowym świadczeniu na rzecz państwa czegokolwiek. I to jest jakby pewna podstawa. Gdybyśmy to naruszyli, to już rzeczywiście nie ma żadnej świętości, że tak powiem.
A te natomiast ograniczenia jest związane z możliwością sprzedaży firmy?
I tu jest kwestia, jak te zapisy będą funkcjonować, bo ja bym chciał, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że w przypadku firm na przykład z branży energetycznej ograniczenia związane na przykład z wymianą akcji, ze sprzedażą akcji obowiązują mniej więcej od 3 lat. Jeszcze rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u wprowadził takie ograniczenia. To była reakcja na to, co się działo z próbą przejęcia Azotów przez rosyjską firmę, która była konkurencją. Tak naprawdę mówiło
tak,
się o próbie.
Było wtedy potem takie pospolite ruszenie.
Tak, było takie próba wrogiego przejęcia, jak to określano, i wtedy te przepisy dotyczące branży chemicznej, energetycznej bardzo się zmieniły.
Czyli tych sektorów kluczowych.
Te strategicznych, strategicznych z punktu widzenia obronności. Nie widzę nic złego w tym, że firmy kluczowe dla obronności miałyby raportować do Ministerstwa Obrony Narodowej na temat między innymi swoich zdolności produkcyjnych, poziomu wykorzystania tych zdolności. Natomiast trzeba to zrobić w taki sposób, żeby to było maksymalnie nieuciążliwe dla firm i bardziej mnie interesuje, czy nie pojawią się jakieś pomysły, które by wpływały na strategiczne działanie firmy przez państwo. Jednak strategia, rozwój biznesowy, to powinno zależeć przede wszystkim od właścicieli. Państwo może wpływać na to, ale przez pozytywne bodźce, czyli finansując jakiś typ badań, zamawiając jakieś usługi, zamawiając jakieś produkty.
Wiedząc, że ta firma jest strategiczna dla bezpieczeństwa.
Natomiast, no nie wyobrażam sobie i by było to skrajnie złe, gdyby administracyjnymi metodami próbowano firmy do czegoś zmuszać. Na razie nie widzę takiego zagrożenia, ale podkreślam, poczekajmy precyzyjnie na zapisy w projekcie.
Mhm. Cały czas patrzymy jako sektor biznesowy. Faktycznie czekamy też na taką możliwość ruszenia, bo widzimy górników protestujących, pielęgniarki, natomiast mały biznes nie protestuje. Ten średni nie ma na razie interesu. Natomiast mariaż państwa i biznesu nie wychodzi zawsze dobrze. Natomiast faktycznie te branże strategiczne, obronność, energetyka, chemia i telekomunikacja, jak tutaj była wspomniana.
Czyli łączność, dokładnie, bardzo ważna.
Dokładnie, to może być. Natomiast zasady, na jakich to porozumienie będzie funkcjonowało i klimat, który na dzień dzisiejszy stale się pogarsza, czyli linia polityka i biznes, nie wiem, czy będzie sprzyjał narzuconym rozwiązaniom.
Mhm. Mnie zastanawia zakres. Tutaj wymieniłaś firmy bardzo różnorodne. Ja się zastanawiam, dlaczego akurat te firmy, dlaczego nie inne? Czy na pewno akurat one są faktycznie strategiczne? Generalnie mamy do czynienia z kolejnym takim projektem, który jest chyba sondowany, bo chyba w ten sposób można nazwać te kolejne projekty, które się pojawiają, że najpierw pojawia się jakiś czarny totalnie scenariusz i później się dowiadujemy, że jednak nie, że te przepisy będą trochę bardziej liberalne, że jednak tak daleko się państwo nie posunie, że będzie łatwiej. No i wszyscy się cieszą, o, nie będzie tak źle. I chyba mamy znowu do czynienia z czymś takim, czyli pojawia się jakiś naprawdę czarny scenariusz, w którym jest dużo wymienionych firm, gdzie te firmy mają robić coś praktycznie za darmo dla wojska w czasie pokoju, gdzie mają raportować wszystko do Ministerstwa Obrony i później się okaże, że jednak nie, że jednak to będzie mniej, że te firmy to będzie tylko kilka i to faktycznie strategiczne.
Czyli to jest taka nowa forma konsultacji społecznych,
no, tak? Tak to trochę odbieram. Gdyby to miało to wyglądać tak, jak to przed chwileczką przedstawiłaś, to, no, to koszmarnie.
Bo tam jest wymienionych kilka spółek zagranicznych, jakby nie było, ze znacznym udziałem zagranicznego inwestora. I jak te relacje będą wyglądały? Będziemy wchodzić i prosić centralę, chociażby T-Mobile, o wywiadowanie, o włączenie
się?
Nie,
to chyba nie jest kwestia proszenia. Po prostu wprowadzi się obowiązek raportowania o pewnych szczegółowych rozwiązaniach.
Mm. Tylko, no to jest też koszt, taki raport, przygotowywanie kolejnego raportu.
To jest koszt. Pytanie to o zakres pokryje. Tego raportu. No myślę, że jednak biznes będzie musiał pokryć i to takie działanie państwa jest legalne. Natomiast tu jest bardzo dużo znaków zapytania. To może być projekt absolutnie obojętny z punktu widzenia biznesu, ale może być projekt, który się okaże szkodliwy. Poczekajmy na szczegóły.
I zmieniamy temat. Bardzo dobra wiadomość i miejmy nadzieję, że będzie miała pokrycie. W realiach są spore szanse na 4% wzrost gospodarczy PKB. Do 4% z 3,7 podnieśli swoją prognozę wzrostu na ten rok ekonomiści mBanku. Oni spodziewają się, że w pierwszym kwartale gospodarka wzrośnie o 3,6%, a wcześniej mówili o 3,1%, więc to jest spory wzrost, co wywoła serię podwyżek prognoz innych ekonomistów i zredukuje ryzyko fiskalne, tak mówią bankowcy, ekonomiści z mBanku. No informacja wspaniała, a co się stało, że wszyscy inni się pomylili?
To nie jest tak, że się pomylili, tylko że gospodarka jest bardzo żywym organizmem, który potrafi się zmieniać z miesiąca na miesiąc. To, co jest najważniejsze w tych prognozach...
No ale tutaj jest taki krótki przedział czasowy.
Znaczy jednak. To z kwartału na kwartał się
właśnie.
Zmieniło. To, co jak się wydaje jest taką podstawą do optymizmu rzeczywiście bardzo dużego, to jest fakt, że firmy zaczęły wydawać na inwestycje. To znaczy te inwestycje bardzo powoli, ale się ożywiają. Do tego zakładamy, że w tym roku będzie większy przypływ pieniędzy unijnych związanych no już z nowym budżetem, więc
one
rzeczywiście
fizycznie wejdą na rynek.
One dokładnie wejdą na rynek. Więc tak naprawdę na razie, jak się mówi czasami tak w przenośni, są trzy silniki gospodarki: eksport, inwestycje i popyt wewnętrzny. Popyt wewnętrzny jest bardzo dobry co najmniej od kilku lat, więc tutaj nie ma zagrożeń i ten popyt cały czas funkcjonuje. Inwestycje były bardzo słabe, firmy się wstrzymywały. Teraz wydaje się, że coś dobrego zaskoczyło. Eksport nie jest ani na plus, ani na minus.
Jest bardzo na plus.
Znaczy nie, ale w porównaniu z poprzednimi
jest, na plus.
Jest lekko na plus, ale nie ma tego netto przyrostu takiego, jakbyśmy się spodziewali. Więc, ale na pewno nie jest obciążeniem, więc eksport jest lekkim silnikiem, popyt wewnętrzny jest bardzo dużym silnikiem i wydaje się, że system inwestycji, wydatki inwestycyjne będą takim dopalaczem, tak to nazwijmy. Ale powiedzmy też szczerze, z kwartału na kwartał to się może zmienić. I jeszcze nie możemy mówić o żadnym sukcesie w skali roku, bo to będzie bardzo płynne.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. To wróćmy jeszcze do tej dobrej wiadomości a propos możliwości 4% wzrostu PKB w naszej gospodarce. No i właśnie, jak to jest z tym eksportem? Bo z kolei Aleksandra Harasiuk mówiła nam tutaj w międzyczasie, że dużo zmian na lepsze.
Dużo zmian na lepsze ze strony rządowej, czyli bardzo duży program Go Brand i liczne wyjazdy targowo-misyjne właśnie pod agendą rządową. Natomiast nasz projekt tutaj regionalny odsłania nowe oblicze polskiej, pomorskiej przedsiębiorczości. Dzisiaj świętują oczywiście jubilerzy związani z bursztynem. Wielkie święto międzynarodowe, niedoceniany też sektor, natomiast, ale widoczny za granicą. Natomiast z drugiej strony nasi przedsiębiorcy coraz śmielej mówią o tym, że i Niemcy, i Skandynawia jako rozpoznane rynki do eksportu ich usług czy produktów przestają im wystarczać, więc szukają wiedzy, chcą się rozpychać troszkę dalej niż w Europie. Już myślą bardzo mocno o Iranie. Mieliśmy ostatnio przyjazd irańskich przedsiębiorców, z którymi były bardzo owocne rozmowy. Rozpoczęcie, wiadomo, to w krajach arabskich będzie troszkę długo trwało, zbudowanie relacji. Natomiast rozpychają się już w stronę obu Ameryk, a także Australii. Dla oczywiście przemysłu IT to nie ma żadnego problemu, gdzie granica jest ich usług, natomiast dla cięższych jest, ale widzą swoje przewagi już nie tylko, że jesteśmy tańsi od zachodnioeuropejskich przedsiębiorców i produktów, widzą już zmianę filozofii i możliwości rozmawiania z zagranicznymi partnerami. Ja jestem zbudowana rozmowami i tym, co się dzieje i tym, co widzę jako nowe produkty. Jeden przedsiębiorca z Gdyni mnie bardzo zaskoczył tym, że wprowadził innowacje w zakresie swojego produktu z 6 uniwersytetami. O tym się nie mówi. On się tym nie chwali również. Natomiast faktycznie takie spółki mamy, firmy mamy, więc jest co robić i jest bardzo duże zainteresowanie.
Ja bym chciał się odnieść do tego, co ty się pytałaś, dlaczego nagle taka zmiana, że było 3,1, teraz jest 3,7. Bodajże 2 tygodnie temu wypowiadał się Marek Belka właśnie dokładnie w tym temacie. On mówił, że według niego w najbliższym roku wzrost będzie między 3,1 a 3,7 i że tak naprawdę dla przedsiębiorcy nie czują tej różnicy, czy to będzie 3,1, 3,7. Że to wynika z tak wielu czynników w gospodarce, że nie jesteśmy w stanie tak od razu określić, jaki będzie ten rozwój. Jeżeli chodzi o najbliższy rok, to właściwie wszyscy komentatorzy są zgodni i to wynika z tego, że ruszą środki europejskie. Z drugiej strony w ostatnim roku mieliśmy bardzo małe inwestycje prywatne i to jest niepokojące w dalszym ciągu. Mamy teraz czas, kiedy będziemy mieli ten najbliższy budżet europejski, żeby zmienić coś odnośnie przedsiębiorców, żeby przedsiębiorcy zaczęli więcej inwestować. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to faktycznie ten rok będzie dobry, bo będziemy mieli dużo środków europejskich, ewentualnie jeszcze następny, a później skończy się ten dopływ pieniędzy i jeżeli go nie zastąpi sektor prywatny, no to będziemy mieli problem.
No to będziemy się sprawie przyglądać i miejmy nadzieję, że jednak to ten wzrost gospodarczy, który przed nami się utrzyma więcej niż kilka tylko kwartałów. Nie ma oficjalnych powodów zwolnienia prezesa PZU Michała Krupińskiego. Odwołany szef Polskiego Zakładu Ubezpieczeń wydał oświadczenie, w którym zwraca uwagę, że zmiany personalne odbywają się w newralgicznym dla tej firmy momencie. Tydzień po prezentacji bardzo dobrych wyników finansowych za ubiegły rok i jednocześnie przed zakończeniem transakcji nabycia przez PZU akcji banku PKO SA. Dlaczego nie znamy oficjalnych powodów tej decyzji?
Tutaj obserwujemy od jakiegoś czasu niestety taką karuzelę na stanowiskach w spółkach, które mają udział Skarbu Państwa i to jest bardzo niedobre, ponieważ te spółki na razie wykazują bardzo dobre wyniki finansowe, tutaj wspomnę chociażby o Lotosie, ale to oznacza, taka ciągła zmiana głównych zarządzających sprawia, że te firmy nie wypracowują sobie w tej chwili strategii na następne lata, ponieważ osoba, która przychodzi, zanim pozna firmę, zostaje z niej usunięta. Tutaj słyszymy, że w przypadku pana prezesa PZU rolę zagrało to, że zmieniło się ministerstwo, które nadzoruje tą spółkę, że minister Morawiecki nie ma zaufania do człowieka, który był wcześniej wspierany przez ministra Ziobro. Jeżeli w ramach jednego rządu mamy takie przepychanki, że jeden minister nie ma zaufania do człowieka innego ministra, na poziomie regionu mówi się o tym, że ludzie nominowani wcześniej przez pana posła Jaworskiego, czy wskazywani są teraz eliminowani przez ludzi wskazywanych przez przewodniczącego Śniadka, no to coś jest nie tak w zarządzaniu takim personalnym wśród w obecnej jak gdyby ekipie rządzącej. Powinna ta karuzela się skończyć, powinno zacząć się takie regularne zarządzanie tym spółkami, jeżeli one mają w najbliższych latach dobrze funkcjonować.
No i nagła zmiana oczywiście zaowocowała spadkami cen akcji na giełdzie.
Znaczy akurat do takich jednorazowych ruchów to ja bym też miał ograniczone, znaczy to są ograniczone skutki tych zmian, dlatego że za 3 dni może być zupełnie inna sytuacja. Natomiast no, przypadek PZU jest o tyle dziwny, że rzeczywiście jak się wydaje prezes Krupiński bardzo sprawnie tą firmą zarządzał. I rzeczywiście ona, czy jakby profil jej działalności w ostatnich miesiącach, czy no, można też powiedzieć trochę głębiej, latach, no był jednak taki, że widać było pewien pomysł na rozwój. Jest to bardzo bogata firma, została wykorzystana w pozytywnym słowa znaczeniu do przejęcia właśnie PKO SA, o którym mówił Maciej, czyli realizacji takiego postulatu udomowienia banków, czyli odbijania części sektora bankowego z rąk inwestorów zagranicznych, przy czym absolutnie na rynkowych warunkach, żeby tutaj nie było wątpliwości. Więc ja też jestem zdziwiony, nic nie zapowiadało tej decyzji i jak się wydaje, no chyba niestety tutaj kwestia walk czy rywalizacji personalnej między poszczególnymi resortami zdecydowała. Tak jak można było w przypadku firm energetycznych i tego, co się tam działo wcześniej, zastanawiać się, czy rzeczywiście dobór kadry menedżerskiej w skali kraju w różnych firmach był optymalny, czy nie, bo akurat te z branża energetyczna nie ma bardzo dobrego okresu finansowo, to czy Lotos, czy PZU były w bardzo dobrej sytuacji finansowej. No więc jest to zadziwiające. Oby nic się nie zmieniło w samym jakby statusie i standingu PZU.
Urzędnicy skarbówki mają dostawać sowite premie za obalenie racji podatnika. I to jest taki kolejny teraz smutny temat po tym budującym o wzroście gospodarczym i o tym o wspomaganiu polskich eksporterów. Premię w wysokości połowy pensji może dostać urzędnik nowej skarbówki, który skutecznie uniemożliwi podatnikowi obronę. Obywatele i przedsiębiorcy są na straconej pozycji, pisze prasa. Jakiekolwiek odwołania tracą sens, ostrzegają z kolei eksperci. Jednym z kryteriów oceny pracownika w nowej administracji skarbowej, bo ona przechodzi teraz zmiany, ma być skuteczność postępowań rozumiana jako utrzymanie w mocy postanowień decyzji wydanych w pierwszej instancji. Będą nagrody, no okej, będą nagrody, jeśli urzędnik wykaże się, że podatnik nie miał racji. A ja wracam z uporem maniaka. A co, jeśli się okaże, że to urzędnik nie miał racji i firma z jego winy padła? Kary dawno zostały ustawowo przyjęte i jakoś nie słyszałam o urzędnikach, którzy ponieśliby karę za załatwienie firmy.
Zataczamy koło. Biznes będzie tak jak dzieci. Rozwijał się wtedy, kiedy będzie pewna wolność. Cały czas obawa przed kontrolami, która jest u polskich przedsiębiorców, to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o porównanie z zachodnią Europą, czy z, chociażby ze Stanami, gdzie ten biznes się rozwija w takich, powiedzmy, wolnych, tak? Bo oczywiście też są jakieś warunki. Natomiast u nas kara za karą, kontrola za kontrolą i my w tym momencie jesteśmy troszkę z tej kreatywności jesteśmy pozbawiani. Ja uważam, że tak samo jak każdy człowiek, który przychodzi do pracy, ma różną motywację i każdy ma inne motywatory, które jego aktywują do działania, tak samo i urzędnicy. Jeżeli to będzie tylko aspekt finansowy, no to też trzeba się zastanowić, czy każdy z tych urzędników będzie miał siłę do szukania względem przedsiębiorcy tych argumentów tylko i wyłącznie dlatego, że zostanie wynagrodzony finansowo. Mam wątpliwości.
To jest ciekawa sprawa retorycznie, bo można powiedzieć, że będzie urzędnik nagradzany za zablokowanie firmy czy za zablokowanie odwołania podatnika. Można powiedzieć, że on będzie nagradzany za to, że prawidłowo wykaże się dobrą znajomością prawa i interpretacji przepisów. Ja wrócę do pewnej
rzeczy. Tak było.
Ja wrócę do pewnej rzeczy, która jest moim takim bardzo natrętną myślą, która mi przychodzi do głowy, jak mówimy o przedsiębiorcach. Mnie absolutnie nie interesuje, jak to zdefiniuje Ministerstwo Finansów, jakie będą nagrody w izbach skarbowych, czy w nowej administracji skarbowej, czyli w KAS-ie, Krajowa Administracja Skarbowa. Mnie interesuje przede wszystkim, jak będzie działał wymiar sprawiedliwości. Dlatego, że urzędnik może wydać każdą decyzję, może dostać za tą decyzję każdą nagrodę. Natomiast jeżeli jest spór w cywilizowanych państwach, od rozstrzygania sporów są sądy. Jeżeli będzie dobrze działał wymiar sprawiedliwości, jeżeli będzie szybko reagował na skargi wpływające do wymiaru sprawiedliwości, jeżeli sądy będą szybko rozstrzygały te skargi, to żadne nagrody nie pogorszą sytuacji przedsiębiorcy. Wtedy się nie zgadza z decyzją Urzędu Skarbowego, idzie do sądu administracyjnego i sąd administracyjny to załatwia. Tylko ja, mówiąc te zdania, mam świadomość, że tak po prostu w Polsce nie jest. Wymiar sprawiedliwości w Polsce nie działa szybko. Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest bardzo często opieszały. Sprawy nie są analizowane przez pryzmat interesu gospodarczego, tylko są bardzo wąsko czasami oceniane przez pryzmat legalności działalności wymiaru sprawiedliwości. Co też czasem może wydawać się, że pewna decyzja była w zasadzie bez sensu, ale jest legalna. I wtedy sąd musi przyznać urzędowi rację. W związku z tym nie przywiązujmy się za bardzo, czy jakby nie nadawajmy za dużej rangi to, jak nazwano jakąś nagrodę, czy będą nagrody z pół pensji, ćwierć pensji i tak dalej. Skupiajmy się na tym, żeby przedsiębiorca czy podatnik miał realne możliwości odwołania do sądu i żeby ten sąd szybko rozstrzygnął sprawę, bo to jest kluczowe w relacjach państwo-obywatel.
Ale wracając teraz do sytuacji wolności, nie jest przedmiotem prowadzenia działalności to, żeby chodzić po sądach. Czyli ja bym wolała mieć mniej kontroli tym momencie zająć się pozyskiwaniem klientów.
Dlatego mnie ten firmy.
I ta kontrola, i te sądy naprawdę nie interesują z poziomu funkcjonowania firmy, innowacji i tak dalej.
Zgoda, że to jest strata czasu, tak. Natomiast jeżeli już jest spór, no to wtedy chciałbym, żeby ten spór szybko i sprawnie oceniał niezawisły sąd.
Przed chwileczką mówiłem o tym, że rozwój gospodarki, o którym tu mówiliśmy, jest dzięki temu, że mamy środki europejskie, a mniej dzięki inwestycjom, które w ostatnim roku się ograniczyły prywatnym. I mówiłem, że musimy coś zrobić, żeby te inwestycje się rozbujały. Takie działania na pewno nie pomoże temu. To jest sianie niepewności wśród przedsiębiorców, obawy o to, że nie zostaną uczciwie potraktowani. W tej chwili około 1/4 spraw, które się toczą między podatnikami a urzędami skarbowymi, jest rozstrzygana na korzyść podatników, co świadczy o tym, że no jednak po stronie Urzędu Skarbowego mogą zdarzyć się jakieś pomyłki.
Oj, przepraszam Maciej, nawet nie mogą zdarzyć, tylko zdarzają w miarę regularnie. Tak. 1/4 zmienianych decyzji to jest dużo po prostu.
Jeżeli teraz będziemy motywowali urzędników do tego, żeby szli w zaparte, nawet jeżeli dostrzegą to, że się pomylili, ale no mamy tutaj jak gdyby tą wędkę, że...
No jest też ten czynnik ludzki, tak, po prostu.
Chciałbym zarobić więcej. Więc w związku z tym to na pewno nie jest dobre rozwiązanie. Powinno, jeżeli takie rozwiązanie nawet miało być wprowadzone, to powinno być jeszcze drugie rozwiązanie, że
utraty
części, nie wiem, premii pensji nie można zabrać. Za to, jeżeli faktycznie przegramy przez sprawę, którą ty rozpoczęłeś, urzędniku, no to wtedy miałoby to jakieś racjonalne, bo jest tutaj i kara, i nagroda. Jesteś dobrym, rzetelnym, trzymasz się przepisów. Jeżeli coś powiesz, to faktycznie to jest prawda, no to masz nagrodę. A jeżeli szukasz dziury w całym i narażasz nas na koszty, to masz karę, ale w tej chwili to nie funkcjonuje.
Ja bym przestrzegał przed wiarą w karanie szeregowych urzędników, dlatego że urzędnik wydający decyzję w poważniejszej sprawie oczywiście czasem ją podpisuje, natomiast ta decyzja jest tak naprawdę efektem pracy całego systemu administracyjnego, więc oczywiście trzeba stworzyć takie mechanizmy, żeby na przykład roszczenia odszkodowawcze firm związane ze stratami poniesionymi były w szybszy i sprawniejszy sposób osądzane. Jak się przyglądam czasem tym roszczeniom odszkodowawczym za działalność fiskusa, szczególnie z czasów rządu lewicy na początku tego wieku, wtedy były naprawdę cuda się działy. Firmy teraz dopiero dochodzą odszkodowań udaje się osiągać wyroki po 12, 13, 15 latach. To są zupełnie nieprawdopodobne sytuacje. To jest skrajnie szkodliwe dla gospodarki. Więc jeżeli urząd źle wyda decyzję, to bardzo bym sobie życzył, żeby była jakaś szybsza ścieżka. No znowu mówię o wymiarze sprawiedliwości i znowu z takim idealistyczną nadzieją, że będzie lepiej, żeby dochodzenie roszczenia odszkodowawczego nie trwało 12 lat, tylko na przykład 12 miesięcy.
Ale skarbowy generalnie ostatnio chyba się zbroi cały czas na przedsiębiorców, coraz to nowe uprawnienia otrzymuje, coraz więcej amunicji, coraz więcej broni, żeby ścigać przedsiębiorców, bo tak naprawdę im więcej teoretycznie tych narzędzi na tych oszustów, to i tak więcej obrywa przeciętny przedsiębiorca, nie tylko ten,
który... Albo ma kłopoty nieuzasadnione czasem.
Więc należałoby raczej pomyśleć o uproszczeniu systemu, o tym, żeby te przepisy były czytelniejsze, żeby nie było tyle pól do interpretacji, żeby nie powstawało przede wszystkim tyle nowych przepisów, których przeciętny człowiek nie jest w stanie ogarnąć.
No. Albo w drugą stronę, nie kontrolę, nie wieczne kary, tylko w tym momencie jakaś zachęta, tak? Czyli pomoc urzędu, stworzenie takiej organizacji, która by wspierała podatkowo, rozstrzygała pewne rzeczy szybciej, aniżeli orzeczenie danej Izby Skarbowej. No ale to jest chyba takie troszkę życzeniowe podejście.
Albo na zasadzie, nie wiem, podejrzewasz, że twój kontrahent robi przekręt, zwróć uwagę.
O nie, to
będziemy typować
znowu to tam, nie?
Nie, to znaczy, tu jest problem z tym, co Iwona Wysocka powiedziała o kontrahentach. Jest gigantyczny problem, dlatego że w Polsce za często tak naprawdę następują próby przerzucania odpowiedzialności, na przykład zapłacony VAT za to, że nasz kontrahent nie zapłacił, a firma ma bardzo ograniczoną możliwość sprawdzenia wiarygodności tego kontrahenta. Ja przypomnę, na taką minę nadziała się nawet grupa Lotos, potężna firma, potężna korporacja. Okazało się, że dwóch poddostawców jakichś chemikaliów nie odprowadzało VAT-u i finalnie to Lotos musiał ten VAT za nich zapłacić i to nie jest żadne rozwiązanie. To jest bardzo ryzykowne. Ja rozumiem interes budżetu i Skarbu Państwa, no ale nie można też przedsiębiorcy obarczać całą odpowiedzialnością, czy nawet częścią odpowiedzialności za to, że partner w biznesie okaże się oszustem. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
A skoro była mowa o uproszczeniu naszego prawa, no to zdecydowana większość, 70% przepytanych, badanych Polaków jest za uproszczeniem dotychczasowego systemu podatkowego i wprowadzeniem nowego, w którym na przykład, bo ludzie patrzyli od strony jako pracownicy. Pracownicy nie musieliby się rozliczać na koniec roku z podatków, gdyż wszystkie podatki byłyby odprowadzane przez pracodawcę. 68% Polaków uważa, że byłby to system lepszy dla Polski niż dotychczasowy. Faktyczna wiedza, tutaj jeszcze to też jest dosyć ciekawe, na temat rodzaju podatków PIT, VAT, CIT w naszym społeczeństwie jest z kolei niestety bardzo mała. Aż 90% badanych twierdzi, że słyszało o podatku PIT, to cały czas 16% pracujących na umowę o pracę jest przekonana, że takiego podatku nie płaci.
Bardziej przerażające są dane dotyczące VAT-u, jak ponad połowa społeczeństwa jest przekonana, że tego VAT-u nie płaci. Wystarczy spojrzeć na każdy
70%
paragon.
70% dokładnie.
Tak, każdy paragon, który bierzemy do ręki. Tutaj są dwie sprawy. Absolutnie upraszczać system podatkowy, szczególnie ustawę właśnie o podatku od towarów i usług, czyli VAT-owską. To nie ulega żadnych wątpliwości i to nie kolejnymi zmianami, nie kolejnymi nowelizacjami. Te przepisy trzeba tworzyć od podstaw na nowo, co jest dość skomplikowaną i długą procedurą. Natomiast naprawdę tutaj uproszczenie jest konieczne. Natomiast przykład, który Iwona przed chwilą przedstawiła, nie jest optymalnym przykładem z jednego powodu, a to, że chcielibyśmy, żeby pracodawca wszystko za nas odprowadzał,
chyba
już
tak się
nie
da.
Rozliczamy. Po pierwsze, to jest taki trochę ze starego systemu. Przecież każdy z nas, czy prawie każdy z nas, oprócz miejsca pracy, czasem ma dodatkowe źródła dochodów. To jest kwestia właśnie połączenia też tych źródeł. Oczywiście można powiedzieć, że każdy ten zatrudniający czy zleceniodawca mógłby to rozliczać, ale z drugiej strony chcemy skorzystać z ulgi na dzieci. Chcemy skorzystać z ulgi internetowej. Tak więc jeżeli chcemy z tych ulg korzystać świadomie, no to pewien wysiłek po naszej stronie też powinien się znaleźć, a jednocześnie to składanie zeznania podatkowego ma ogromne znaczenie edukacyjne. Nagle patrzymy, ile odprowadzamy składek, jakie są składki zdrowotne. To ma znaczenie w edukacji ekonomicznej społeczeństwa.
Te badania pokazują, dlaczego system jest tak skomplikowany. Ponieważ on jest tak bardzo skomplikowany, że podatnicy nawet nie wiedzą, że płacą tych podatków. To jest genialne rozwiązanie dla polityków.
Przy VAT-cie to może dobrze.
Mogą zmieniać te stawki, a i tak nikt nie zauważy, że te stawki podwyższają. Jeżeli uproszczą system, będzie problem, bo każda zmiana będzie bardzo czytelna. I to jest właśnie jeden z powodów, dla których bardzo dużo systemów podatkowych na świecie jest skomplikowana. Ponieważ można tam zmieniać cuda, można ludziom podwyższać podatki, a ludzie i tak tego nie dostrzegą, ponieważ jest za bardzo skomplikowane.
Cały czas obracamy się w jednej sferze. Niewiedzy i edukacja głupcza. Jeżeli nie będziemy dalej edukować biznesowo, przedsiębiorczo, młodzieży, małych, dużych i nawet społeczeństwa już dojrzałego, to tak naprawdę, czy będą wiedzieć, ile to jest VAT-u i czy będzie uproszczony system, to i dalej część społeczeństwa będzie tak naprawdę ignorowała te sygnały. Próbowaliśmy w Pracodawcach Pomorza przejść na poziom lekcji przedsiębiorczości jako przedsiębiorcy i to być może jest wyzwanie też dla dzisiejszego biznesu społecznie odpowiedzialnego, ażeby zająć się edukacją młodzieży, chociażby wykorzystując ten przedmiot, podstawy przedsiębiorczości, pokazywać informacje podatkowe, rozwojowe, jak wygląda biznes w Polsce, bo też zwróćmy uwagę na to, jak bardzo młodzież kieruje się osiągnięciami, historiami Steve'a Jobsa czy innych amerykańskich przedsiębiorców, gdzie takich problemów oni nie mają.
Ale taki pierwszy krok do edukacji to może rozpocząć pokazywanie cen w sklepach netto, a nie brutto.
Już widzę.
Tak jest w Stanach.
No nie, ale gdybyśmy tak zrobili, to przy kasie mielibyśmy serię niekończących się awantur związanych właśnie, a dlaczego
VAT? Ale ludzie by zauważyli, by się dowiedzieli, że oni ten VAT jednak płacą.
Nie, człowiek musi zobaczyć taką cenę, jaką zapłaci w kasie. To akurat...
I mieć edukację wcześniejszą.
Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.